Dzisiaj chciałbym kontynuować pierwszy Tesaloniczan i trzeci rozdział. Ostatnio skończyliśmy na tym, że Paweł jakby tak chlubi się z Tesaloniczan i jest szczęśliwy z ich wzrostu, jest szczęśliwy z tego, jak wzrastają w życiu duchowym. No i mówiliśmy też o takim pastorskim sercu Pawła, które widać w drugim rozdziale. Paweł tam przyrównuje siebie i innych swoich współpracowników do tego, że oni podchodzili do zboru jak karmiąca matka, jak taka kura, która zakrywa swoje pisklęta i troszczy się o nie. Mówił o swoim świadectwie wśród nich. Wy jesteście świadkami, jak święte i sprawiedliwe i nienagannie postępowaliśmy pośród was, wierzących. Podobnie wiecie, jak każdego jednego spośród was, niby ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i po przyjacielsku radziliśmy i nakłanialiśmy i tak dalej. Później mówi: dziękujemy nieustannie Bogu, że przyjęliście słowo Bożego poselstwa, nie jako słowo ludzkie, ale naprawdę jako słowo Boże. Więc tutaj w tym drugim rozdziale widać jego radość z tego, jak wierzący w Tesalonice wzrastają i widać efekty, jakie Pan Bóg dał tej służby, które Paweł, dziękuję, Sylas i Tymoteusz mieli w Tesalonice. W pierwszym rozdziale widzieliśmy, jak Pan Bóg dał niesamowite nawrócenie Tesaloniczanom. Oni przyjęli Słowo Boże w wielkim ucisku, z radością Ducha Świętego, odwrócili się od bałwanów do Boga żywego, stali się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Tak głosili Ewangelię, że Słowo Pana rozniosło się w całej Macedonii i Achaii. Więc widzimy, że ten zbór jest aż nieprzeciętny, aż się serce cieszy widzieć taki zbór. I ostatnio, jak byłem, to mówiliśmy o tym, że Paweł w 19 wersecie mówi: bo kto jest naszą nadzieją lub radością lub więcejm chluby przed naszym Panem Jezusem w chwili Jego przyjścia, jeśli nie wy? Wy bowiem jesteście naszą chwałą i radością. Mówiliśmy, że Paweł tutaj mówi o sądzie Chrystusowym, o sądzie, przed którym każdy wierzący, każdy członek Kościoła Pana Jezusa stanie po porwaniu Kościoła, po pochwyceniu i odbierze nagrodę za swoje czyny, za swoją służbę, albo straci nagrodę, jeżeli nie żył wiernie dla Chrystusa, nie otrzyma tego wszystkiego, co mógłby otrzymać, gdyby był wierny. I Paweł mówi, że Tesaloniczanie dla niego w przyjściu Pana Jezusa na tym sądzie Chrystusowym, oni są dla niego wieńcem chluby, nagrodą, koroną, którą on dostanie za służbę wśród nich. Ten wieniec chluby widzimy w 1 Piotra, w 5 rozdziale, gdzie Piotr mówi, że do starszych: paście trzodę Bożą, która jest wśród was, i mówi, że oni dostaną wieniec chluby za dobrze wykonaną służbę wśród zboru. I w 3 rozdziale Paweł jakby kontynuuje, właściwie tutaj nam tłumacze troszkę źle podzielili te rozdziały, bo 3 rozdział właściwie się zaczyna od 17 wersetu 2 rozdziału, ale Paweł od 3 rozdziału 1 wersetu kontynuuje tą myśl i mówi, że dlatego, że oni są jego radością, że oni są jego wieńcem chluby, że oni są jego nadzieją na nagrodę w niebie z powodu służby wśród nich, dlatego, nie mogąc tego dłużej znieść, uznaliśmy za słuszne sami pozostać w Atenach i posłaliśmy Tymoteusza, naszego brata i współpracownika Bożego w Ewangelii Chrystusa, aby was utwierdził i zachęcił w waszej wierze, tak by nikt nie chwiał się w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że na to jesteśmy wyznaczeni. Bo gdy u was byliśmy, zapowiadaliśmy wam, że będziemy uciskani, co się też stało, jak wiecie. Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znieść, posłałem go, aby się dowiedział o waszej wierze, aby jakoś nie skusił was kusiciel, a nasz trud nie okazał się daremny. Lecz teraz, gdy Tymoteusz przyszedł do nas od was i gdy przyniósł nam dobrą nowinę o waszej wierze i miłości oraz o tym, że macie nas zawsze w dobrej pamięci i pragniecie zobaczyć nas, jak i my was, dlatego doznaliśmy od was zachęty, bracia, ze względu na naszą potrzebę i ucisk z powodu waszej wiary. Gdyż teraz żyjemy, skoro wy stoicie w Panu. Bo jaką wdzięczność jesteśmy w stanie okazać Bogu za was, za całą radość, której doznajemy z powodu was przed naszym Bogiem. Nocami i dniami bardzo usilnie modlimy się o to, aby zobaczyć wasze oblicze i naprawić braki waszej wiary. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan Jezus, oby wyprostował naszą drogę do was. Wy zaś, oby Pan jeszcze bardziej i oby jeszcze obficiej wypełnił miłością do siebie nawzajem, tak jak nas względem was, dla utwierdzenia waszego nienagannego serca w poświęceniu przed Bogiem i Ojcem naszym w przyjściu naszego Pana Jezusa ze wszystkimi Jego świętymi. Więc Paweł tutaj w trzecim rozdziale mówi, że dlatego, że Tesaloniczanie są dla niego tak drodzy, dlatego, że on ma pewność tego, że za służbę wśród nich otrzyma wieniec chluby za swoją wierną służbę jako pastor na sądzie Chrystusowym, dlatego on nie mógł dłużej znieść rozłąki z nimi. Widzimy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, że Paweł jest w Tesalonice, ale Żydzi wzbudzają tam prześladowanie, musi uciekać z Tesaloniki po jakichś kilku miesiącach, prawdopodobnie trzech, może trochę więcej. Później idzie do Berei, tam w Berei znowu ma owocną służbę, ale Żydzi z Tesaloniki przychodzą znowu, wzbudzają prześladowanie, więc nie może zostać z wierzącymi w Berei. I w końcu ucieka do Aten. W końcu ucieka do Aten i tam ma bardzo intensywny czas głoszenia Ewangelii. Codziennie jest na rynku, rozmawia ze wszystkimi, którzy tam są, debatuje z filozofami, próbuje im wytłumaczyć Ewangelię i prawdę o prawdziwym Bogu. Głosi do Rady Najwyższej, do Sądu Najwyższego w Atenach, czyli do Rady na Areopagu, złożonej z 70 starszych. Ale Paweł nam w pierwszym Tesaloniczan mówi o czymś, co w Dziejach Apostolskich nie jest napisane. On mówi, że przez ten cały czas tej bardzo efektywnej służby, przez ten cały czas intensywnego działania w Atenach, on nie mógł mieć zupełnego pokoju ducha. On nie miał zupełnego spokoju, bo martwił się o Tesaloniczan. Mówi, ja nie mogłem dłużej znieść rozłąki z wami. Dlaczego? Bo Tesaloniczanie są bardzo młodymi wierzącymi, bardzo młodym zborem. Paweł nie mógł z powodu prześladowania poświęcić im więcej czasu. Był tam tylko kilka miesięcy. W Tesaloniczan widzimy, że zrobił wszystko, co mógł, żeby ich jak najlepiej przygotować do tego czasu, kiedy go nie będzie. Widzimy, że po tych paru miesiącach Paweł mówi o takich rzeczach w liście swoim, jak przyjście Antychrysta, jak pochwycenie, jak Dzień Pana, jak wielki ucisk i tak dalej. I mówi, bracia, ja o tym wszystkim wam mówiłem. Więc przez pierwsze parę miesięcy on uczył ich całego Słowa Bożego, doszedł aż do tematów eschatologii i ucisku i proroków i tak dalej. I musiał wyjechać, więc zrobił wszystko, co mógł. Uczył ich jak najwięcej, jak tylko mógł, żeby dać im dobry fundament w Słowie Bożym. Ale on wie, że oni jeszcze nie są do końca gotowi, że oni jeszcze potrzebują dużo pracy i mówi, ja chcę się z wami zobaczyć, żeby naprawić, uzupełnić braki waszej wiary. On wie, że to są bardzo młodzi wierzący, którzy jeszcze nie są gotowi na to, żeby zostać sami i zmagać się z tym wszystkim. Oni potrzebują jeszcze karmienia, oni potrzebują opieki. Więc on jest w Atenach i z Aten wysyła Tymoteusza, mówi brata i współpracownika, żeby ich utwierdził i zachęcił w wierze. Innymi słowy, żeby dalej kontynuował uczenie ich Słowa Bożego, uczenie ich tego, co Paweł skończył, zanim wyjechał. I widzimy w Dziejach Apostolskich, że Tymoteusz wcześniej został w Berei i tam kontynuował pracę. Paweł później zatem posyła po niego i mówi, żeby jak najszybciej przyszedł z Sylasem. Tymoteusz i Sylas przychodzą do Aten i widzimy, że mimo, że Paweł Tymoteusza potrzebuje, on wysyła go do Tesaloniki, dosyć daleką drogę, żeby tam pomógł wierzącym w Tesalonice. I teraz to jest jakby kontekst tego, co tutaj się dzieje, co tutaj Paweł pisze. I później Tymoteusz przychodzi z Tesaloniki i przekazuje Pawłowi, jak się Tesaloniczanie mają. Paweł cały czas jest zestresowany, bo wie, jak młodzi oni są i wie, że jeszcze nie do końca są przygotowani. Ale od 6 wersetu czytamy, że Tymoteusz przyniósł mu dobrą nowinę o ich wierze, o miłości, o tym, że oni cały czas pamiętają Pawła i braci, że oni pamiętają doktryn, które ich nauczył, oni pamiętają o obietnicach Bożych, których ich nauczył. Oni mają to wszystko w pamięci i mimo, że są bardzo młodzi, oni na ten etap swojego duchowego życia już są dojrzali duchowo. Oni jeszcze nie są tym, kim powinni być, ale na tym etapie już są na tyle daleko w wierze, już są na tyle dojrzali, że widzimy, że sobie radzą. I Paweł mówi, dlatego doznaliśmy zachęty, bo teraz żyjemy, skoro wy trwacie w Panu. Więc widzimy, że Paweł był bardzo zaniepokojony, bardzo wystraszony o nich. Mówi, dopiero teraz odżyłem, dopiero teraz mogę rzeczywiście skupić się na mojej służbie tutaj i wiedzieć, że wy tam się trzymacie, że was kusiciel nie zwiódł, jak to mówi. I teraz chciałbym się skupić szczególnie na tym, co na tym niepokoju Pawła o Tesaloniczan i na tym, co Paweł mówi, szczególnie w wersetach od 3 do 5, a później od 11 do 13. To, co do tej pory powiedziałem, to jest jakby wyjaśnienie tej całej sytuacji i tego otaczającego kontekstu, a teraz się skupimy szczególnie na tych wersetach i na tym, czego to nas uczy. Więc widzimy w wersetach od 3 do 5, że Paweł, dlatego że Tesaloniczanie są bardzo młodzi w wierze i jednocześnie są wystawieni na ciężką próbę, on się boi, że oni się będą chwiać w ucisku. On się boi, że przyjdzie kusiciel, przyjdzie diabeł i odwiedzie ich od Chrystusa i uczyni ich bezowocnymi i zneutralizuje ich w ich chrześcijańskim życiu z powodu prześladowania. Paweł wie, że to jest zagrożenie, bo to się stało w bardzo dużej mierze w Koryncie. Paweł mówi, że Korynt tak uległ wpływowi i presji świata, że Paweł mówi, wy postępujecie gorzej niż poganie, wyście się praktycznie zjednoczyli, zasymilowali z tym światem. Niektórych musiał nawet wydać szatanowi z powodu tego, że tak grzeszyli. I to wydanie szatanowi oznacza innymi słowy wydanie prawdziwie zbawionego człowieka na wyrok śmierci, po to, żeby duch był zbawiony w dzień Pana. I to jest wyrok śmierci na grzeszącym zbawionym jako ostateczna dyscyplina. Więc aż do takiego stopnia Paweł też widzimy, że on pisze w Koryncie o wielu wierzących, którzy żyli tak bezbożnym życiem, że Pan Bóg ich karał coraz bardziej. Wielu było chorych, wielu słabych, a niemało umarło. Widzimy też w Galacjan, Paweł miał bardzo duże problemy z kościołami w Galacji. On mówi, cóż się stało, że przestaliście być posłuszni prawdzie. Od razu w 1 rozdziale zaczyna, co się stało, że odwróciliście się od łaski Chrystusowej do innej Ewangelii. Więc on już to widział nieraz w swojej służbie. On to widział w kościołach w Galacji, jak wierzący ludzie, w których włożył wysiłek i pracę i czas, którym wymalował obraz Chrystusa ukrzyżowanego przed oczami, po prostu odwracają się od tego wszystkiego. Jak Koryntianie, z którymi pracował 3 lata, porzucają to, żeby po prostu zasymilować się ze światem. I Paweł nie był w stanie poświęcić kościołowi w Tesalonice tyle czasu i pracy, co poświęcił galackim kościołom. Nie był w stanie poświęcić im tyle czasu, co poświęcił Koryntowi. I on wie, że jest tym większe zagrożenie ich upadku, ich odstępstwa z powodu tego, jak młodzi w wierze jeszcze są. Więc on się boi, żeby oni się nie zachwiali w tym ucisku. On się boi, żeby nie skusił ich kusiciel. On wie, że to jest możliwe. On wie, że to jest zagrożenie. On pisze w 2 Koryntian w 11 rozdziale, że on się boi, że ta czysta dziewica, którą on zaręczył Chrystusowi, czyli Kościół w Koryncie, oni zostaną skuszeni przez węża, który zwiódł Ewę i odwrócą się od szczerości i prawdy, która jest w Chrystusie. Więc on wie, że to jest możliwe. On wie, że ci wierzący nie są odporni na to wszystko. Jest możliwość, że upadną. Nie w tym sensie, że ich zbawienie jest zagrożone. Zbawienie wierzącego nigdy nie jest zagrożone. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, ale ich wzrost jest zagrożony, ich życie duchowe jest zagrożone, ich owocność jest zagrożona i jest zagrożenie utraty nagrody na sądzie Chrystusowym i to, że ich dzieło spłonie na sądzie Chrystusowym. Tak jak Jan pisze w swoim drugim liście i mówi: baczcie, żebyśmy nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyście pełną zapłatę otrzymali. I Paweł i Jan są świadomi, że wierzący może zrujnować swoje chrześcijańskie życie, może zrujnować swój wzrost, stracić to, nad czym pracował, czyli nagrodę. Pan Jezus mówi to do Kościoła w objawieniu: bacz, żeby nikt nie wziął twojej korony i stracić zapłatę. My wiemy, że tam nie chodzi o zbawienie. Zbawienie nie jest zapłatą za nic, nie jest nagrodą za nic, jest darem Bożym, jedynie przez wiarę przyjmowanym, jak za darmo, bez uczynków. I Paweł tutaj mówi o zagrożeniu co do ich wzrostu i dojrzałości. I mówi, że on się boi, że kusiciel ich odwiedzie i mówi, a nasz trud okaże się daremny. Nie to, że on nie dostanie nagrody na sądzie Chrystusowym za służbę, bo on nie może być rozliczany za to, co Tesaloniczanie zrobią z tym, czego on ich nauczy. Oni mają tutaj decyzję do podjęcia, czy oni będą wierni Chrystusowi, czy nie. Paweł nie jest za to odpowiedzialny, że oni na przykład byliby niewierni w tym momencie, ale Paweł boi się, że ta cała praca w jego odczuciu, z jego perspektywy będzie daremna. Że ten cały trud pójdzie na marne, dlatego że oni zrujnują swoje chrześcijańskie życie. I będą tak jak niektórzy w Koryncie, o których Paweł pisał, że on płacze po niektórych z nich, bo niektórzy się dopuścili grzechów i jeszcze z nich nie pokutowali. Więc Paweł się boi tego. I czego to nas uczy? Po pierwsze, uczy nas tego, że uciski i prześladowania są częścią chrześcijańskiego życia i będą częścią chrześcijańskiego życia. Paweł mówi, my wam zapowiadaliśmy, że będziemy uciskani, na co też jesteśmy przeznaczeni. Prześladowania, uciski, trudności, próby, to wszystko jest, będzie i było częścią chrześcijańskiego życia i to się dotyczy bardzo młodych wierzących i to się dotyczy bardzo dojrzałych wierzących. Tutaj nie ma reguły. Pan Jezus to mówi, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą, jeśli moje słowo zachowali i wasze zachowywać będą. Pan Jezus mówi, jeśli mistrza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego naśladowców. I on ostrzega swoich uczniów w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza i mówi, że głoszenie jego słowa i opowiedzenie się za nim wywoła miecz, niepokój. Wywoła miecz w społeczeństwie, podział w społeczeństwie, wywoła podział w rodzinie. Matka będzie przeciwko córce, ojciec przeciwko synowi, syn przeciwko ojcu. Wrogami człowieka będą jego domownicy? Do tego stopnia, że Pan Jezus zachęca swoich uczniów i mówi: nie bójcie się. Jak oni słyszeli to, co on im zapowiada, oni się po prostu wystraszyli. On mówi: nie bójcie się, bo jesteście cenni dla Ojca. Ojciec się o was troszczy. Te wszystkie prześladowania muszą mieć miejsce z powodu tego, że żyjecie w zdeprawowanym świecie, ale możecie być pewni, że Ojciec was będzie utrzymywał, że Ojciec was będzie podtrzymywał, Ojciec was zachowa, bo jesteście dla Niego cenni. Więc Pan Jezus mówi o tym wszystkim, On ciągle daje te wyzwania swoim uczniom, że muszą być wierni w prześladowaniach, muszą być gotowi poświęcić wszystko po to, żeby iść za Nim, po to, żeby być Mu wiernym, bo On wie, że prześladowania będą częścią chrześcijańskiego życia zawsze. I nie zawsze te prześladowania są wprost, nie zawsze te prześladowania są w tym, że ktoś dorwie nas na ulicy i za to, że wierzymy w Pana Jezusa, tak jak Pawła, ktoś nas pobije. Nie zawsze te prześladowania są tak wprost, ale te prześladowania mogą być w wielu przypadkach, szczególnie w naszych europejskich krajach, nie wprost. To jest prześladowanie na zasadzie tego, że chrześcijanie są w jakiś sposób przymuszani, żeby przyjąć światopogląd tego świata. Że chrześcijanie zaczynają światu przeszkadzać, bo świat uważa, że my jesteśmy nowoczesnymi ludźmi XXI wieku, a my im tylko przeszkadzamy. My im przeszkadzamy w tym, żeby oni mogli mieć swoją prawdę i żeby nikt im nie dyktował, jaka jest prawda. My wierzymy w ten średniowieczny mit prawdy absolutnej, że jest jedna prawda, jeden Bóg, że Bóg dał nam swoją prawdę i ta prawda wyznacza pewien standard. I jeżeli ktoś nie przyjmuje tej prawdy, przyjmuje kłamstwo. I świat nie chce tego przyjąć i dlatego światu przeszkadzamy. Widzimy to w całym ruchu LGBT, widzimy to w całej filozofii tego relatywizmu. To jest moja prawda, to jest twoja prawda, a ktokolwiek mówi, że jest jedna Boża prawda objawiona w jego słowie, głosi mowę nienawiści. Więc to jest to prześladowanie nie wprost, nie objawiające się siniakami pod okiem, nie objawiające się siedzeniem w więzieniu, ale objawiające się presją. Presją do tego, żeby się dopasować, żeby powiedzieć: okej, dobrze, to ja Biblię zachowam dla siebie, ja Słowo Boże zachowam dla siebie, ja Prawdę Bożą zachowam dla siebie, bo nikomu to nie pasuje, więc nie będę nikogo tym drażnił. I objawia się to w tym, że jest taka presja na chrześcijaninie, żeby być takim neutralnym, żeby po prostu nikomu nie wejść w drogę. Więc te uciski, te prześladowania zawsze będą, albo w takiej fizycznej formie, jak w Afganistanie, czy w innych miejscach, albo w formie właśnie próby pokojowego wciśnięcia chrześcijan w foremkę tego świata, w sposób myślenia tego świata, w filozofię tego świata, w różne rzeczy, które świat próbuje nam przekazać. I po drugie, widzimy tutaj, że Paweł w obliczu tych prześladowań, on widzi, on rozumie to, że prześladowanie, że ta presja, którą świat wywołuje na wierzących, ona może ich doprowadzić do duchowej ruiny. Jeżeli nie są dojrzali duchowo, jeżeli ich wiara nie jest dojrzała, nie jest mocna w Chrystusie, oni mogą być skuszeni, oni mogą być zwiedzeni i oni mogą być wciągnięci w foremkę tego świata. Tak jak Paweł mówi w Rzymian 12 rozdziale, przemieńcie się w przemienieniu umysłu i nie dostosowujcie się do tego świata. Więc Paweł wie, że chrześcijanie, którzy nie wzrastają, nie dojrzewają w wierze, ich umysł może nie być przemieniony i oni mogą zostać zasymilowani z tym światem, tak jak Koryntianie. Czy oni mogą być wciągnięci w fałszywą naukę, tak jak Galacjanie. Więc czego to nas uczy? To nas uczy tego, że Paweł jest świadomy, że wzrost i wytrwałość w chrześcijańskim życiu nie są czymś automatycznym. To nie jest coś, co ma miejsce po prostu dlatego, że jestem nowonarodzony, po prostu dlatego, że jestem dzieckiem Bożym. Paweł wie, że oni są nowonarodzeni, oni są zbawieni, ale to nie oznacza, że oni będą dojrzali. To nie oznacza, że oni koniecznie będą wzrastać. To nie oznacza, że kusiciel nie może ich zwieść do jakiegoś stopnia. My wiemy, że kusiciel nie może ich zwieść ostatecznie i finalnie. On nie może zagrozić ich zbawieniu. On nie może zabrać ich do piekła, ale może zrujnować ich chrześcijańskie życie na tej ziemi i spowodować, że stracą nagrodę w niebie. I tutaj jest ważne to, że my jako wierzący, my mamy dwie realności, które są obydwie prawdą dla nas. I na tej podstawie Paweł tutaj mówi to, co mówi. Jedna prawda, jeden fakt, który jest, to jest ta prawda naszej pozycji w Chrystusie. To jest prawda o tym, że ja jestem pozycjonalnie dzieckiem Bożym. Ja jestem obmyty z grzechów. Ja jestem uświęcony. Ja jestem doskonały w Chrystusie. Ja jestem posadzony na okręgach niebieskich w Chrystusie. Ja jestem uwolniony od grzechu. Grzech nie ma już nade mną władzy. Jestem wolny w Chrystusie. I te wszystkie inne rzeczy, które są o mnie prawdą. Druga realność to jest realność życia na tej ziemi, życia w tym świecie, gdzie ja mam grzeszną naturę, gdzie duch walczy przeciwko ciału i ciało przeciwko duchowi i ja muszę się nauczyć żyć zgodnie z tym, kim jestem. Tak jak w rodzinie królewskiej w Wielkiej Brytanii książę William musiał się nauczyć żyć zgodnie z tym, kim jest. Jest dziedzicem tronu, jest księciem, jest częścią rodziny królewskiej. I on musiał się nauczyć, jak żyć godnie reprezentując swoją rodzinę, godnie reprezentując to, kim jest. I bardzo często, bardzo dużym błędem i bardzo dużą szkodę może przynieść wierzącemu, kiedy on założy, że skoro to wszystko, ta cała pozycja, którą ma w Chrystusie, jest o nim prawdą, to znaczy, że to w jakiś automatyczny sposób się stanie prawdą w jego praktyce. Innymi słowy, skoro ja jestem dzieckiem Bożym, jestem doskonały w Chrystusie, jestem na wieki uświęcony, to znaczy, że Duch Święty po prostu zrobi mnie świętym w praktyce. To znaczy, że Duch Święty po prostu zrobi mnie dojrzałym duchowo w praktyce. I chrześcijanin może mieć taką postawę, no dobrze, ja się nawróciłem i teraz po prostu poczekam, aż to wszystko się stanie o mnie prawdą w praktyce. No, widzimy z listów apostolskich, z tego co Paweł mówi, że to nie jest kwestia tego, że ja usiądę i poczekam, aż zacznę być święty, aż zacznę być dojrzały duchowo, aż te wszystkie rzeczy po prostu się staną. Widać, że Paweł nie uważał, że to się automatycznie stanie z Tesaloniczanami. On się boi o nich, żeby ich nie zwiódł kusiciel. I jeszcze raz, my tu nie mówimy o tym, że pozycja w Chrystusie wierzącego się może zmienić, że on może przestać być dzieckiem Bożym. Ale mówimy o tym, że wierzący może przestać żyć zgodnie ze swoją pozycją i że on musi się nauczyć żyć zgodnie ze swoją pozycją, zgodnie z tym, kim jest w Chrystusie. I bardzo często, szczególnie dzisiaj w wielu, wielu zborach, społecznościach chrześcijańskich, dzieje się tak, że jest to założenie tego jakby automatyzmu w chrześcijańskim życiu. Okej, jesteś zbawiony, jesteś naszym bratem, teraz sobie usiądź i po prostu bądź, za chwilę cię ochrzcimy, no i jest okej. I w porządku. I na tym wzrost, na tym rozwój, na tym nauczanie się kończy, a wręcz dochodzi do tego, że ktoś mówi, a mi jest doktryna niepotrzebna, ja nie potrzebuję tych wszystkich informacji i tak dalej. I na kazaniu też nie chcę za bardzo się wysilać, po prostu niech kaznodzieja da 3 punkty, poemat i chodźmy do domu. I to jest problem, bo później, kiedy z takim chrześcijaninem, który jest tak ospały duchowo, który nie uczy się niczego, który nie wzrasta, coś złego się dzieje, nagle jest reakcja: oho, no widzicie, myśleliśmy, że on był nowonarodzony, a tak naprawdę on niezbawiony był, bo patrzcie, co się z nim dzieje. Albo inny, chyba nawet gorszy wniosek: oho, stracił zbawienie. I się zaczynają całe debaty na temat nauki, której nawet Biblia nie zawiera, czyli że można zbawienie stracić. Więc co się dzieje w tym momencie? To, co, o co Paweł się boi. Jeżeli chrześcijanin po prostu przyjdzie, siądzie, ogłoszą go dzieckiem Bożym i na tym się kończy jego wzrost i wszystko, co on dostaje, to jest po prostu ta lajtowa wersja chrześcijaństwa, innymi słowy, mi wystarczy, że ja posłucham wygodnego kazania, właściwie mowy motywacyjnej, która mnie niczego nie uczy, po prostu sprawia, że się dobrze czuję i nie muszę się za bardzo wysilać i nie muszę za dużo wersetów otwierać i nikt mi głowy doktrynami nie zawraca. I tą lajtową wersję, gdzie mi wystarczy codziennie rano po prostu 5 minut codziennego chleba, no bo przecież ja na więcej nie mam czasu, to wtedy różne rzeczy się z wierzącymi dzieją. I wtedy różne rzeczy mogą się stać i to wcale nie oznacza, że on nigdy nie był zbawiony. Nie, to oznacza, że ten zbawiony człowiek w danym momencie z powodu braku wzrostu, braku dojrzałości w wierze, dzieje się z nim to, przed czym Paweł ostrzega w liście do Galacjan. Paweł mówi, że my możemy chodzić w duchu i wtedy będziemy wydawać owoce ducha, albo możemy chodzić w ciele i będziemy wydawać owoce ciała. Jedno albo drugie. Więc jeżeli chrześcijanin nie chodzi w duchu, nie uczy się Słowa Bożego, nie stosuje Słowa Bożego, będą się pojawiać owoce ciała. A wniosek, że oho, patrzcie, co się z nim dzieje, więc on nigdy nie był zbawiony, to jest po prostu założenie tego, że jeżeli on był zbawiony, a no to w jakiś sposób automatycznie z nim wszystko będzie w porządku, wystarczy, że po prostu będzie siedział w ławce. No niekoniecznie, nie do końca.